Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć na gorąco, bo dosłownie przed chwilą skończyłam czytać książkę Elegancja Jeża, Muriel Barbery. Nie wiem, czy tak się czyta jej nazwisko, ale jest to autorka, już Wam mówię, pochodzenia francuskiego. Natomiast urodziła się w Casablance, skończyła filozofię, która potem wykładała na Université de Bourgogne w Dijon. Oczywiście na pewno masakruje francuskie nazwy. Trudno. Podobno przez 2 lata mieszkała w Japonii i ta powieść Elegancja Jeża to druga w dorobku Muriel Barbery, wydana we Francji w 2006 roku. Do 2009 roku sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. Przez 30 kolejnych tygodni utrzymywała się w czołówce bestsellerów. I ona jest w Polsce wydana przez wydawnictwo Sonia Draga, przetłumaczona z języka francuskiego przez Irenę Stompor i została wydana w roku 2016, przynajmniej w tym wydaniu, które tutaj widzicie. Ono nie jest piękne, niestety okładka jest koszmarna. Okładka kusi tutaj wieżą Eiffla i przyznam, że ja tę książkę przeczytałam, właściwie wzięłam z półki, znalazłam ją w bibliotece łódzkiej, ponieważ znalazłam ją na liście powieści, które dzieją się w Paryżu. A chciałam sobie przeczytać coś, co się dzieje w Paryżu, ponieważ niedługo będę w tym mieście. No i była ona wymieniona na jednej liście razem z Simone de Beauvoir, razem z Proustem i jeszcze z jakimiś tam ciekawymi powieściami. I wydawało mi się, że to będzie po prostu coś interesującego. Natomiast jest to zwyczajna powieść obyczajowa i to nie jest nic złego, z tym, że po prostu spodziewałam się przez to zestawienie różnych książek na tej samej liście, myślałam, że to będzie po prostu coś bardzo ambitnego. Jeszcze później, jak zobaczyłam okładkę, to troszkę zwątpiłam, ale później jak przeczytałam właśnie o tej autorce, że ona jest właśnie taką z wykształcenia filozofką, to stwierdziłam, że może coś w tym będzie. Jeszcze tutaj było napisane, że to jest nowoczesna, świeża, inteligentna baśń. W opowieści tutaj jest o tym, że ludzie lubią filozofować, kochają literaturę i sztukę i fascynuje jej Japonia. No to stwierdziłam, że może coś być w tym ciekawego. Jednak książka Elegancja Jeża bardzo mnie zawiodła i już Wam tłumaczę w ogóle czemu. Ale może zacznijmy od samych takich podstaw. Bohaterki w tej książce są dwie. Jest tutaj bohaterką 54-letnia dozorczyni René. Ta dozorczyni jest dozorczynią w bardzo luksusowej kamienicy, w której jest 6 pięter i na każdym piętrze mieszka jedna rodzina. Poza 2 piętrami, gdzie piętro 400-metrowe jest podzielone między 2 rodziny, więc tak naprawdę 8 rodzin mieszka w tej kamienicy. No i ona jest taką dozorczynią, która dba o podlewanie kwiatów, o to, żeby pocztę roznieść i tak dalej, i tak dalej. To jest, tak jak mówię, to trochę jak konsjerżka, tak bym to nazwała. Natomiast pani Rena jest wdową, opisuje też swojego tam męża Luciena, który zmarł na raka kilka lat temu, może kilkanaście nawet. No i od tego czasu żyje samotnie, właśnie mieszka w tej kamienicy, w takiej stróżówce. Natomiast ona bardzo lubi czytać, lubi literaturę, lubi kulturę wysoką, muzykę klasyczną itd., itd. Z tym, że ona się bardzo kryje z tymi swoimi gustami. Jakby tak stara się wydawać się być głupia i uważa, że jest jakiś stereotyp dozorczyni, która jest głupia, brzydka i mało rozgarnięta i ona stara się do tego ideału dążyć i wydawać się być taką właśnie. Natomiast zupełnie nie rozumiem tego, to jest później gdzieś na samym końcu książki wytłumaczone, dlaczego tak się wydarzyło, więc ja Wam nie będę tutaj mówiła, dlaczego tak jest. To tłumaczenie też jest dla mnie dość mocno naciągane i ja go absolutnie nie rozumiem. Możliwe, że rozumiałabym je, gdybyśmy żyli w XIX-XVIII wieku, a nie w 2000 VI wieku, czyli w 2006 roku, czyli w XXI wieku w sumie, bo tutaj też są to takie współczesne dosyć czasy, są już komórki, więc to na pewno jest XXI wiek, ewentualnie końcówka XX. Więc jakby tutaj ta motywacja postaci absolutnie nie pasuje do tych czasów, które mamy. Dla mnie, według mnie. No i drugą bohaterką tej powieści, Elegancja Jeża, jest 12-letnia Paloma, która prowadzi taki swój dzienniczek i ona też jest bardzo inteligentna. Bardzo możliwe, że jest nawet bardziej inteligentna niż rówieśnicy w jej wieku, przynajmniej ona też tak uważa. Ale prowadzi taki właśnie swój dzienniczek, w którym stwierdza, że ona nie widzi sensu z życia i w związku z tym na swoje 13 urodziny postanawia się zabić i jednocześnie podpalić mieszkanie, żeby tak jakąś taką zemstę na swojej rodzinie, która ją wychowała, wychowuje nadal, uskutecznić. Natomiast i prowadzi sobie ten dziennik, ponieważ uznaje, że będzie sobie zapisywać takie głębokie myśli i zapisywać, co pięknego zobaczyła jeszcze w świecie, żeby sobie to tak jakoś unaocznić, a może w toku tych swoich zapisków znajdzie jakiś powód, dla którego jednak warto żyć i jakąś piękną myśl wymyśli, albo właśnie dostrzeże coś, co da jej powód do tego, żeby jednak się nie zabijać. No i tutaj jakby te dwie narracje tej dozorczyni i właśnie zapiski z tego dzienniczka Palomy wymieniają się w powieści, no i dowiadujemy się, co się wydarzyło na przestrzeni, nie wiem, tam chyba kilku miesięcy może. Otóż do tej kamienicy luksusowej wprowadza się pewien Japończyk, bo jeden z poprzednich właścicieli zmarł i tenże właśnie Japończyk wykupił sobie mieszkanie. Oczywiście jest obrzydliwie bogaty, znaczy w sensie obrzydliwie, jest na tyle bogaty, że może sobie pozwolić na wykupienie mieszkania w luksusowej kamienicy, na szybki remont i mieszkanie w centrum Paryża. Więc musi być bogaty. No i on dostrzega tą inteligencję tej dozorczyni, która się ukrywa, ale już nie musi się ukrywać przed nim. No i tam rzeczy się dzieją. Natomiast co mnie w tej książce bardzo drażniło, to, że zarówno 54-letnia René, jak i 12-letnia Paloma czują ogromną pogardę do ludzi, którzy nie są tak wykształceni, albo może nie znają tych dzieł kultury, które znają one. Ta René, ta dozorczyni, ona na przykład wielokrotnie podkreśla, że ona czuje taką pogardę do tych wszystkich bogatych ludzi, którzy mieszkają w tej kamienicy, w których ona jest dozorczynią, bo to ich bogactwo nie sprawiło, że oni są oczytani, że na przykład nie znają Mozarta, nie znają Vermeera, nie znają jakiejś literatury, tych książek, które ona czyta, nie dokształcają się, nie znają Anny Kareniny na przykład. I że oni są tacy ślepi na to, że ona jest taka, znaczy może nawet nie jest zła na to, że oni są ślepi na to, że ona jest taka inteligentna, no bo ukrywa się, więc w sumie na tym jej zależy, żeby oni tego nie zauważyli, ale ma do nich jakąś taką pretensję, że oni są tacy głupi, że jakby nie dostrzega tego, że oczywiście ja nie mówię, że wszyscy bogaci ludzie są od razu wykształceni i inteligentni, ale nie dostrzega tego, nie dostrzega wartości w człowieku, jeżeli on nie zna jakiegoś dzieła kultury. Nie dostrzega tego, że można się interesować czymś innym niż tylko czytanie i na przykład, nie wiem, słuchanie muzyki klasycznej. Mam takie wrażenie, że ona po prostu gardzi ludźmi, którzy nie interesują się tym, czym ona się interesuje. I tak samo jest z Palomą, z tą 12-letnią dziewczynką, która postanawia się zabić. Ona na przykład ma starszą siostrę, która studiuje filozofię, ale nie. Ta starsza siostra jest głupia, bo interesuje się jakimiś bzdurnymi rzeczami, albo interesuje się tymi rzeczami, tą filozofią na przykład, nie z takich pobudek, z jakich powinna. I czuje do niej pogardę, nienawidzi jej, chce w ogóle spalić całe mieszkanie, niekoniecznie, żeby kogoś skrzywdzić, ale po prostu, żeby skrzywdzić jakby tak emocjonalnie, nie fizycznie skrzywdzić, tylko tak emocjonalnie skrzywdzić tą swoją rodzinę. bo gardzi nimi, bo są głupi, bo nie czytają, bo nie słuchają, bo są po prostu zapatrzeni w swoje bogactwo i po prostu, no nie wiem. Dla mnie ta pogarda wylewała się właściwie z każdej strony tej książki, niemalże, i było to dla mnie bardzo, bardzo niewygodne i bardzo mnie to uwierało. Uważam, że człowiek może nie czytać, może interesować się zupełnie czymś innym i być nadal wartościową osobą, którą warto poznać i może być interesującym rozmówcą. To nie znaczy, że musimy ciągle, że ludzie muszą czytać te same książki, żeby ze sobą rozmawiać i żeby się szanować wzajemnie. Dla mnie ta książka była okropna pod tym kątem i chociaż cała fabuła była całkiem znośna, to ten aspekt dla mnie sprawił, że ta książka po prostu jest książką, której nie powinnam nikomu, absolutnie nikomu polecać. Albo polecać tylko po to, żeby ją po prostu zmieszać z błotem. Przepraszam. Ale przytoczę Wam na przykład parę cytatów, które może w jakiś tam sposób będą w stanie zailustrować to, co mówię. Staram się nie myśleć, koncentrując się na podlewaniu roślin, na wszystkich podestach w budynku, czyli na pracy, która moim zdaniem urąga możliwościom ludzkiej inteligencji. No kurczę, można być inteligentnym i można nadal podlewać kwiaty. To jest naprawdę coś, co może też sprawiać przyjemność, pielęgnacja roślin i dbanie o coś, żeby rosło. Dla mnie to było straszne, tym bardziej, że było to postawione w takiej opozycji, że pewna inna taka drugoplanowa bohaterka uwielbiała pielęgnować rośliny. Więc dla mnie to było takie jawne pokazanie, że ja jestem lepsza, chociaż tamta osoba uwielbia właśnie podlewać i spryskiwać roślinki. Co tam jeszcze? A na przykład fakt, że klasa średnia wypruwa z siebie flaki, by finansować swoim potem i podatkami, tak błahe, pretensjonalne opracowanie odbiera mi mowę. Sekretarki, rzemieślnicy, urzędnicy, funkcjonariusze niższego szczebla, kierowcy taksówek i dozorczynie muszą znosić codzienność szarych poranków, by kwiat młodzieży francuskiej mieszkającej w dobrych domach i zamożnej marnował owoc całej tej smutnej szarości na ołtarzu śmiesznych tekstów. To wszystko oczywiście ta cała nieszczęsna dozorczyni mówi, mówiąc o tej właśnie studentce filozofii, kiedy przeczytała jej pracę z filozofii, że jest po prostu, że ona swoją pracą finansuje jakieś tam wypociny marnej studentki. No wiecie co, serio, odbiera mi mowę. I nadal o tej właśnie studentce. Przypomina jasnowłosy por i ubiera się jak spłukana cyganka. Jeśli jest coś, czego nienawidzę, to tej perwersji bogaczy, którzy ubierają się jak nędzarze w rozwłóczone łachy, czapki z szarej wełny, buty kloszarda i koszule w kwiaty pod znoszonymi swetrami. Nie dość, że to brzydkie, to jeszcze obelżywe. Nie ma nic bardziej pogardliwego niż pogarda bogaczy dla pragnień biedaków. I oczywiście ja widzę tutaj też to, że jest tutaj swego rodzaju pokazany klasizm, bo to jest dozorczyni, która mieszka w bardzo luksusowej kamienicy. I ci mieszkańcy apartamentów też w pewien sposób gardzą tą dozorczynią, nie dostrzegają jej jako człowieka, tylko dostrzegają ją jako klasę pracującą, która ma dla nich wykonać jakąś rzecz po prostu i tyle. I też w pewien sposób nią gardzą, po prostu dysponują jej czasem, jak jakąś tam służącą ją traktują, powiedzmy. I też gardzą właśnie jej, może nie tyle gardzą, tylko lekceważą jej potrzeby i jej, nie wiem, potrzeby kulturalne, powiedzmy, i to, że ona może mieć jakiś wolny czas, tylko po prostu dysponują jej czasem, bo traktują ją jako służbę. I widzę tutaj też to takie pogardliwe traktowanie oczywiście tej klasy wyższej wobec klasy pracującej, takich osób jak sprzątaczki, właśnie ta dozorczyni, jak kurierzy. I myślę sobie, że może to pogardliwe traktowanie z kolei ze strony tejże dozorczyni lub tej klasy pracującej w stosunku do bogaczy może być swego rodzaju rewanżem, który ma za zadanie jakby taką rekompensatę emocjonalną wykonać, czyli chcą się jakby odegrać za tą pogardę wobec siebie, pogardą do tych bogatych ludzi. Nie wiem, czy to wystarczająco jasno tłumaczę, ale dla mnie to było tak okropne. Jedna pogarda i druga pogarda jest zła i to nie jest rozwiązanie, żeby za swoją, za traktowanie złe rewanżować się złym traktowaniem i pogardliwym traktowaniem, bo to jest bez sensu, no. Nie wiem, czy chcecie przeczytać tę książkę. Ja chciałam po prostu się wyżalić trochę na nią, bo uważam, że ma bardzo szkodliwe, nie wiem, czy stereotypy, ale ma bardzo szkodliwe tutaj zachowania i przemyślenia. To tyle ode mnie. Możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fiszkowa Kartoteka. Jeżeli polecicie mój podcast innym osobom, będzie mi bardzo miło. Możecie też wspomóc moją działalność poprzez link na Buy Coffee, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.